związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu w związku.
Jeśli dobrze liczę, to jest jubileuszowy odcinek, bo 30.
Tak?
Tak,
masz rację.
Tak, 30 jubileuszowy.
Niesamowite, bo już stuknął nam roczek, także dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za wszystkie komentarze, suby, no i że tak chętnie nas słuchacie i oglądacie. Nawet nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie to wszystko ładnie wyglądało.
Nie bądźcie tacy skromni, co idzie wam to rewelacyjnie.
Nie, to jest prawda, że się nie spodziewaliśmy. To jest takie bardzo miłe zaskoczenie, na które ciężko zapracowaliśmy.
Okej, to jest właśnie ta skromność, nie? To jest okej.
Okay. Ale właśnie to wszystko nie tylko dzięki nam, ale dzięki wam i dzięki naszym wspaniałym gościom. A dzisiaj gościmy Sylwestra Kowalskiego, psychoterapeutę i autora książki Normalni Psychopaci. No i właśnie dlatego cię zaprosiliśmy, bo będziemy chcieli o tym temacie porozmawiać, o tym temacie bardzo ciężkim, wydaje mi się. Ale też zastanawiam się i właśnie tak chciałam zacząć od takiego pytania, czy to słowo psychopata nie jest nadużywane. Wiesz, bo tak naprawdę zastanawiam się, kim jest psychopata, bo często są takie sytuacje, że dwie kobiety, dwie dziewczyny rozmawiają ze sobą, a daj spokój, zerwałam z nim, to był psychopata. Albo on mówi o jakiejś swojej to była psychopatka, daj spokój, kochanie.
Ewentualnie psychol czasami.
Prawda? Mhm. I czy to słowo nie jest nadużywane?
Jest, zdecydowanie jest. Dlatego my trochę tak żartobliwie nazwaliśmy to normalni psychopaci, czyli właśnie w tym takim codziennym żargonie słownym, w rozmowach używamy częściej tego zwrotu. Dlatego, że jakbyśmy sięgnęli do definicji psychologicznych, psychiatrycznych, to byśmy mówili o zaburzeniach na przykład dyssocjalnych i tak dalej. W związku z tym te definicje dyssocjalnych.
Dyssocjalnych?
Tak jest. I tutaj mielibyśmy trochę inną bajkę. Natomiast w tym potocznym ujęciu określenie psychopata całkiem nieźle odwzorowuje, oddaje pewne zachowania, postawy i to, co potrafią ci ludzie zrobić z otoczeniem.
To jest ciekawe też, bo jednak nie mówimy, że o kimś, że jest, nie wiem, co za socjopata, tylko się właśnie używa tego określenia psychopata, ale mam inne pytanie w związku z tym słowem, bo książka nie nosi tytułu poprawnego politycznie. Normalni psychopaci i psychopatki, tak by teraz ktoś mógł powiedzieć, prawda, bo tak się często mówi. Czy to znaczy, że to jest tak w ogóle związane bardziej z mężczyznami? Nie znam takiego słowa. Nie wiem, czy kiedyś słyszałem, żeby ktoś o kimś powiedział, jakiejś kobiecie, że jest psychopatką.
Ta psychopatka? Nie słyszałeś? To Jezus Maria, ileż to razy
można
było.
Może słyszałem, psychopatka nie.
Nie, określenie psychopata, psychopatka jest dosyć popularne i w stronę jednej płci i drugiej. Tyle tylko, że jakby mimo wszystko statystyka pokazuje, że to częściej panowie stoją po tej stronie. Albo przypadki, które ich dotyczą, są zdecydowanie bardziej nagłaśniane i dlatego mówimy o psychopatach w rodzaju męskim. Natomiast również i pań to zjawisko dotyczy.
A co to znaczy, że ktoś jest psychopatą, niezależnie czy pan, czy pani?
Co to znaczy? To ja zachęcam was do książki. Tam na tych 300 stronach jest krótki opis, co to znaczy. No i wiesz co, tak najprościej mógłbym powiedzieć tak, to jest ktoś, kto ma zespół takich cech, które powodują, że innym ludziom mogą zrobić, czy robią bardzo często krzywdę. Tak? I ten zespół cech tam macie właśnie ładnie opisany. I będziemy sobie być może o tych cechach mówić, jeśli tak zdecydujecie. Natomiast to jest w potocznym tego słowa znaczeniu człowiek, który społecznie nie do końca nam się dostosowuje, który społecznie tak się zachowuje, że jest to dobre dla niego, a nie dla tych ludzi, obok których jest.
My prowadzimy podcast w związku i mówimy o związkach, relacjach, głównie między kobietami i mężczyznami.
Więc głównie na tym temacie tej psychopatii
I teraz jak, ja miałbym takie pytanie. Czy można się uchronić przed związkiem z psychopatą? No bo czy można rozpoznać psychopatę, zanim się wejdzie z nim w związek? Czy można to zrobić na pierwszej randce? Jeśli tak, to jak? Po czym?
Znaczy, wiecie co, to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że psychopata ma jedną na pewno cechę, której z reguły jest bardzo dobry. I to jest umiejętność maskowania prawdziwych emocji, prawdziwych intencji. A psychopata ma często gigantyczny urok. czyli panie wymiękają. Pan jest szarmancki, elegancki, piękny, otwiera drzwi, uśmiecha się, przynosi kwiaty i to może świadczyć o jego wysokiej kulturze osobistej, ale też może świadczyć o tym, że w ten oto sposób próbuje przełamać pierwsze lody i pokonać naszą pierwszą barierę ochronną. Także ten urok bez wątpienia jest i bardzo trudno jest w tym momencie rozpoznać, czy jest to, czy ktoś jest psychopatą. Co prawda w tych wszystkich opisach, definicjach jest określenie powierzchowny urok. I dopiero w dalszej części może zacząć wychodzić, że to tak nie jest naprawdę, tylko to jest trochę na pokaz, nie?
A może możemy jakoś tak sobie, myślę, w takim razie sprowokować, żeby szybciej wyszło to szydło z worka, żebyśmy nie zdążyły się jeszcze zaangażować, czy nie zdążyli zaangażować w taki związek z taką niebezpieczną osobą. Wiesz, o czym mówię, prawda? Mhm. Żeby jak najszybciej, bo na pierwszej randce domyślam się, że raczej będzie to niemożliwe, bo jest ta maska nałożona i ten osobnik jest bardzo elegancki, kulturalny, szarmancki. Więc jak sprowokować takie sytuacje, żeby jak najszybciej rozszyfrować, że mamy do czynienia z psychopatą, no bo wiesz to, że jeszcze mężczyzna mi otworzy drzwi i
odsunie czasu to nieznane, że
ja powiem, o Jezu, ale psychopata ci się trafił, otworzył ci drzwi i powiesił twoje
twoją
kurtkę, tak?
No. Trzeba uważać.
Dlatego mówimy o zachowaniach na pokaz, mówimy o zachowaniach, które są iluzją, które są pozorem.
Czyli co możemy zrobić, żeby to rozszyfrować?
Na pierwszej randce podejrzewam, że tak łatwo nie będzie. Ale przy kolejnej szansa jest większa. Jeżeli będziemy patrzeć na cechy psychopaty, to pamiętajmy, że psychopata robi coś dla uzyskania własnej korzyści. Czyli mówiąc w skrócie, on nie będzie bardzo nam się poświęcał, on nie będzie bardzo dla nas się starał i tak dalej. On to zrobi tylko po to, żeby uzyskać jakiś efekt korzystny dla siebie. I dosyć łatwo będzie można zobaczyć, czy on to zrobił na pokaz, czy on to robi po to, żeby wynieść coś z tej relacji. Tak? Zaczyna się zabawa. Z reguły na pierwszej randce psychopaci nie odkrywają swojej gardy i tak łatwo nie będziemy mogli tego rozpoznać.
No tak, to jest...
A na drugiej randce?
No właśnie, no
to, kiedy to zależy, wiesz, od intensywności randki. Bo to może być tak, że czasem na jednej randce niektórzy przerabiają pół swojego wcześniejszego życia. W związku z powyższym tego zdefiniować się nie da.
No ale co mogłybyśmy zrobić? Bo też często na przykład, znaczy nie często, ale parę razy słyszałam takie sformułowanie, nawet nie mówiąc o byłych czy obecnych partnerach moich znajomych, ale na przykład brat takiej, znaczy mój kolega, brat... Mówił, powiedział swojej siostrze, że nie podoba mi się twój partner, bo on się ze wszystkim zgadza, co ja mówię, co nasza mama mówi, co ty mówisz, on jest taki za dobry, za miły. Więc może to jest taka droga, żeby na przykład sprowokować, powiedzieć coś tak totalnie absurdalnego, a on nadal będzie słodził, kadził i wszystko robił tak, jak nasza rodzina
no,
chce.
No, taka prowokacja.
Prowokować, właśnie chciałem powiedzieć, prowokować oczywiście możemy, tak? Ale wiecie co, ja trochę relacje z psychopatą porównuję do do sekty. Dlatego, że zawsze, kiedy pojawia się na przykład sekta, mówimy o etapie pierwszym, czyli bombardowaniu miłością. I tam jest właśnie bardzo dużo atencji, bardzo dużo takiego zaangażowania, bardzo dużo poświęcenia, wejścia w coś. Natomiast psychopata też jest osobnikiem, który kalkuluje. No bo jemu się musi coś opłacić. On nie robi czegoś dla nas, tylko robi coś dla własnej korzyści. Jeżeli się okaże, że koszt, ja już niekoniecznie mówię o finansach, ale koszt kolejnych randek jest zbyt duży, albo koszt tego mechanizmu pochwycenia jest tak duży, że mu się po prostu nie opłaci nad kimś pracować. No tak, no bo przyjdę do Pauliny, będę czarował, a Paulina będzie, nie. A do widzenia. Mówię, kurde, no mogę czarować dalej, tak?
Ale strata czasu. Pójdę
nie?
gdzie indziej.
Dokładnie, pójdę do Basi, Krysi czy Marysi i w tym momencie uda mi się to zrobić łatwiej, szybciej.
Czy w takim razie można powiedzieć, że Kali Babka był psychopatą?
O, wiesz,
tak
co,
mi się teraz, wiesz, przypomniał ten, ta postać mi się przypomniała.
Wiesz co, być może w pewien sposób tak, no trzeba by dokładnie tam gdzieś podiagnozować sobie osobowość, natomiast bardzo wielu tych ludzi uwodzących, czarujących, którzy robili to wyłącznie dla własnej korzyści, jakby nie miało czystych intencji, tak?
Znaczy u niego było tak, że on właśnie czarował te kobiety. Mhm. I takie przyswajał, urozkochiwał w sobie, a potem ją oszukiwał, gradał różne inne
rzeczy. Pojawiała się interesowność.
No nie tyle się pojawiała, ja myślę, że mu przyświecała ta interesowność od samego początku.
No tak.
Tak, zauroczyć, wykorzystać, wiesz, i
ale tak sobie myślę, że teraz to, co ty powiedziałeś, tak podsumowując ten wątek naszej rozmowy, to chyba nie ma takiej drogi, żeby się uchronić przed psychopatą.
A myślę, że to jest kwestia też intuicji. Jak ja bym was zapytał, jaki macie poziom własnej intuicji, to co byście odpowiedzieli?
Ja mam 100%.
No, naprawdę, czujesz ludzi?
Czuję to, jeżeli ta intuicja mi się, jeżeli działam wbrew swojej intuicji, to zawsze źle na tym wychodzę.
A i dlatego to jest taki fajny mechanizm, co prawda trudno powiedzieć, że on tak zupełnie naukowo jest określony, ale jak idziesz na spotkanie z kimś, to go czytasz, tak? To go czujesz, to go widzisz. A i w tym momencie, jak twoja intuicja krzyczy, nie, nie rób tego, albo jak to moja córka mawia, jak coś jest zbyt piękne, to pewnie nie jest prawdziwe, tak? Jeżeli widzimy takie rzeczy, a intuicja mówi nie, nie dotykać, to w tym momencie czasem warto odpuścić.
No, dobrze, mieć taką intuicję, ale mówi się o kobiecej intuicji. Czasem mężczyźni mówią, że albo o mężczyznach się mówi, że no, co prawda facet, ale ma kobiecą intuicję. Ja na przykład nie wiem, czy ja mam taką intuicję, jaką ma Paulina, czy nie. Nie wiem, czy byłbym w stanie tak rozpoznawać, ale ponieważ i tak większość ludzi, którzy mają te cechy, to mężczyźni, tak jak już powiedzieliśmy, no to w takim razie mężczyźni są mniej narażeni na niebezpieczeństwo ze strony psychopatek niż odwrotnie.
Generalnie pracujecie nad związkami, nad relacjami, a więc w związku rzeczywiście częściej chyba jednak mamy do czynienia z panami psychopatami, tak? Natomiast to nie jest tak, że panie psychopatki nie występują. A znamy takie przypadki, gdzie to dziewczyny, tak? Czarowały, uwodziły, porzucały, zostawiały, wyciągały własne korzyści tylko i wyłącznie. I to też nie jest zjawisko nieobecne. Podobnie jak w strukturach organizacyjnych, tak? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że psychopata, możemy mówić na przykład w pracy o szefie psychopacie, tak? Który nie szanuje, wyciska jak cytrynę, a w momencie, kiedy wyciśnie, to wyrzuca i mówi, dobra, to już wystarczy, nie?
Ty mobbing, mober, jeszcze psychopata.
No to już, już są takie hardkorowe rzeczy, natomiast powiedziałeś, że nie wiesz, czy masz taką intuicję, a ja bym powiedział tak, możesz to sprawdzić najlepiej historycznie, tak? Już pomijając, że jeśli masz obok osobę, która może ci to powiedzieć, podpowiedzieć, możesz skonfrontować się, bo spotykacie na swojej drodze różnych ludzi i każdy z was czyta tą osobę inaczej, tak? W związku z powyższym to jest ten moment na wymianę doświadczeń i tu można zobaczyć, czy masz, czy nie masz, taką jak. Natomiast druga rzecz, popatrz historycznie, jak to wyglądało. Jeżeli sięgasz pamięcią do swoich spotkań, relacji i tak dalej, czułeś, że coś jest nie tak i nie posłuchałeś intuicji, czy nie?
Nie było nigdy. Nie przypominam sobie. Natomiast nie przypominam sobie, że nie, teraz no, mnie zaskoczyłeś. Okay. Nie jestem w stanie teraz sobie zrobić takiego skanu, wiesz, swojego życia.
Nie, ja rozumiem.
I prześledzić to, a nic mi nie przychodzi do głowy tak od razu, że faktycznie.
Znaczy, ja miałam często takie sytuacje, że na przykład moje koleżanki, tudzież mama mówiła, to jest bardzo fajny chłopak, a mi coś tam nie pasowało, coś nie grało. I potem się okazywało, że rzeczywiście on swoją partnerkę bardzo niefajnie traktował. Albo coś tam było nie tak z tym człowiekiem. Ta intuicja rzeczywiście mnie nie zawodzi, ale właśnie ten psychopata, to co mówisz, ma ten urok, ten czar i bardzo często jest w stanie te osoby bez intuicji jakoś uwieść, no i nawet przekonać te osoby z otoczenia, myślę, tej swojej potencjalnej ofiary. Czy jest coś takiego?
Oczywiście, że tak. Urok psychopaty jest ogromny. Czasami psychopata poluje bardziej na przysłowiową teściową, tak, na mamusię, niż do końca na samą ofiarę, ponieważ znajduje słabe punkty. Psychopata, mogę powiedzieć tak, że to oczywiście mówię w tym negatywne tego słowa znaczeniu, żeby nie było, że tu chwalimy psychopatię, absolutnie. Mm-hmm. Natomiast psychopata jest mistrzem w rozpoznawaniu i czytaniu czasem cudzych emocji i wykorzystywaniu tego do własnego celu. Jeżeli będzie łatwiej przekonać mu kogoś, to on zaatakuje tam, gdzie jest to najsłabsze ogniwo.
A dlaczego on sobie akurat upatruje na przykład tę konkretną osobę, mimo że musi tak popracować właśnie tutaj nad potencjalną teściową, nad przyjaciółkami, jak on sobie tę ofiarę znajduje? To jest ciekawe, że po prostu naprawdę przez moment się zakochuje ten psychopata?
Mówisz o mechanizmie pochwycenia, czy mówisz o mechanizmie wyłapywania najsłabszych cech?
Wiesz, to nie wiem, no po prostu, czy psychopata się może naprawdę zakochać, że sobie postawi za cel, że będę akurat uwodził Paulinę, a nie Katarzynę?
Wiesz co, myślę, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że psychopata najczęściej kieruje się minimalizacją strat i maksymalizacją zysków. Ja bym powiedział, że w takim żargonie, powiedziałbym organizacyjnym, to jest człowiek, który optymalizuje proces pozyskiwania swojej ofiary. W związku z tym, jeśli opłaci mi się to, no to ja to zrobię. Jeśli mi się to nie opłaci, to ja tego robił nie będę. Nagroda i kara, tak? Bo uciekamy od kary, ale pędzimy tam, gdzie jest duża nagroda. I taki człowiek ocenia. To mi się bardziej, to mi się mniej opłaci, tak? To jest ryzykowne i to jest ryzykowne, ale okej. Okay. A prawdziwy, w cudzysłowie, prawdziwy psychopata, on się nie obawia konsekwencji, dlatego że on nie ma wyrzutów sumienia. Jeżeli Maciek rozkochuje na przykład kogoś i w tym momencie mówi, dobra, rozkochałem, odchodzę, zostawiam, wychodzę, no to w tym momencie nie ma wyrzutów sumienia, nie ma problemu, to jest jej zmartwienie.
Po co w ogóle psychopata rozkochuje kogoś? Ja ci, no ty mówisz, że znajduje sobie jakąś ofiarę i ma swój jakiś cel, ale o co temu psychopacie chodzi? Jemu sprawia satysfakcję to, że rozkocha kogoś w sobie? Wiesz, no, że na przykład kogoś niedostępnego weźmie sobie za cel, to postawi, tak się zastanawiam, o co
może
psychopacie
być to,
chodzi?
Wiesz co, może być no to wyzwanie.
W zawodowych relacjach to rozumiem, tak? Na przykład, że chcesz przejąć jakąś spółkę, chcesz jakąś kasę klienta oszukać i tak dalej. Tutaj rozumiem jakieś mechanizmy działania, ale w związkach tak sobie myślę, o co chodzi?
Wiesz co, ja pamiętam chyba najgłośniejszy przypadek, nie wiem czy najgłośniejszy, ale jeden z tych najgłośniejszych przypadków, Diabła z Chicago. Okay. Diabeł z Chicago, człowiek, który ma na swoim koncie, właściwie nie udowodniono dokładnie ile ofiar, takich ofiar z uziemieniem tychże ofiar zupełnie, tak, i wysłaniem na tamten świat, ale to były minimum dziesiątki osób, a i historia wyglądała, słuchajcie, w taki sposób, że on zaczynał od uwodzenia kobiet. On uwodził kobietę, on zdobywał jej serce, był miły, szermanski i tak dalej, przy czym było to zupełnie nieistotne, czy ona jest w związku, czy ona w tym związku nie jest, tak on po prostu miał cel, robił wszystko, żeby ją uwieść. Kiedy ją uwiódł, zaczynała się akcja pod tytułem, no to teraz jak wykorzystać to, co już zdobyłem. Czyli mówiąc w skrócie, jak wyssać na przykład z tej kobiety pieniądze. Później, kiedy te pieniądze już były na jego koncie, w jego władaniu, on w jakiś sposób tajemniczy, nie wiedzieć jak do końca, i może nie chcieliśmy wiedzieć jak, on pozbywał się tej osoby, ta osoba często znikała. A później na przykład potrafił zająć się córką, później potrafił zająć się jakąś siostrą tejże pierwszej ofiary i on tak sobie brylował towarzyską, podrywał, zdobywał finanse, te osoby znikały, nikt się tym do końca nie interesował, a nawet jeśli się interesował, to on to robił w taki sposób, żeby podejrzenia nie były kierowane w jego stronę. Chcę powiedzieć tak, że my możemy sobie powiedzieć, a ten psychopata w związku, nie wiem, głupio się zachowuje i faktycznie w takim potocznym ujęciu ten psychopata jest takim lightem, nie? Takim, przepraszam, w cudzysłowie lightem, bo,
tak.
No bo to też boli, nie? Jeżeli kogoś krzywdzi. Ale jeżeli sięgnięcie po tych takich najbardziej hardkorowych psychopatów, no to oni niszczyli życie. A wiecie, co było już w ogóle szokujące? To a propos waszych psychopatów w związkach. Zdarzali się psychopaci w historii, i mniejsza już o nazwiska, którzy będąc w więzieniu, nawet w celi śmierci, dostawali setki listów miłosnych od kobiet.
Ale to Kalibabka no to, tak właśnie.
Kalibabka i Dahmer.
Tak w areszcie przecież.
Dahmer
tak
miał
samo
to przecież z tego serialu. To też był psychopata.
I dlatego to jest dopiero szokujące, tak? Bo o ile nie wiemy na przykład, że ktoś jest psychopatą, a jakaś dziewczyna się zakocha i mówi, Boże, jaki on fajny, cudowny, i tak dalej, no dobra, dała się złapać w pułapkę uczuć, to jest manipulacyjne, to jest trudne do wychwycenia, jasne, ale jeżeli ktoś wie, to jest psychopata, on siedzi w tym więzieniu, on zabił tyle osób i dziewczyny piszą listy miłosne, ja cię kocham, ja chcę z tobą spędzić resztę życia, to ja tak mówię, że ironicznie ta reszta życia może być bardzo krótka, nie?
Z takim człowiekiem. Ale z czego to wynika, jak ty to tłumaczysz? Takie reakcje.
Wiesz co, ciężko jest w ogóle to wytłumaczyć. Myślę, że niektóre panie, tu powinniśmy zapytać Pauliny, nie? Niektóre panie mają zdolność do resocjalizacji. Niektóre panie kochają tych złych chłopców, którzy chcą poprawiać, nie? Których chcą poprawiać, nawracać na dobrą drogę. Może trochę tego.
Ale wiecie co, mnie się wydaje, że to też zależy od etapu naszego życia, bo to tak jak powiedział Miłosz Brzeziński w naszym podcaście, że jak jesteśmy młodsi, jak jeszcze nie szukamy tego partnera do za mąż pójścia, życia, no to wychwytujemy takie największe ciacho, takiego bad boya gdzieś tam w klubie, gdy wypatrzymy, albo na jakiejś imprezie. A jak już jesteśmy w wieku, że chcemy założyć rodzinę, no to już ten bad boy zupełnie nas nie interesuje. My chcemy już tego pana z brzuszkiem, tak jak nam opowiadał, takiego przykładnego ojca, który będzie dobrym ojcem dla naszych dzieci,
ale,
prawda?
Wiesz, to niektórzy nie dorastają, nie? Nadal zostają na tym etapie wybierania bad boyów i okej, no. I też mogą, no tylko dobra, potem płacą dużą cenę za to, nie?
Przepraszam bardzo, ale bad boy, bo znaczy co innego bad boy, który po prostu jest niegrzecznym chłopcem i nie wiem, i robi różne niefajne rzeczy w związku, ale nie jest kryminalistą, nie jest
ale
zbrodniarzem.
Ale ja bym chciała, żebyśmy naszej rozmowy nie prowadzili w kierunku takich ekstremalnych właśnie zbrodniarzy, no i właśnie. Tak dalej, bo no, mam nadzieję, że większość osób nie ma z takimi do czynienia, ale wiele osób ma do czynienia z psychopatami. Czyli załóżmy, że ja taki case podam, że spotykam się z jakimś facetem, jest wszystko fajnie, super, a potem on się nagle przestaje odzywać, potem się wyłania jakby nigdy nic i jeszcze do mnie ma pretensje, że ja się nie odzywam, albo że ja mam pretensje, że on się nie odzywał i on zaczyna taką grę manipulacyjną. I czy to jest psychopata też? I dlaczego tak mu sprawia to przyjemność? A w pewnym momencie już po tym, jak zdąży uwieść taką kobietę, to po na przykład roku, dwóch wyrzuca jak wymiętą gąbkę, bo już przestaje mu sprawiać przyjemność.
Wiesz co, wracamy cały czas do definicji trochę tego psychopaty, bo to nie jest psychopata w ujęciu klinicznym, tak? To kliniczne ujęcie psychopaty zaczynałoby się... W ogóle ta książka Normalni Psychopaci jest oparta o zestaw cech, o taki typowy, ja bym powiedział trochę oldschoolowy, test na psychopatię. I tak jak lecą tam poszczególne rozdziały, to są kolejne cechy, które psychopata może posiadać bądź posiada w jakimś tam stopniu wysycenia. I powiedzmy, że jeśli o tych hardkorowych przypadkach mówimy, no to zaczniemy od robienia na przykład czegoś w dzieciństwie. Mamy człowieka, który siedzi przy stole i opowiada z uśmiechem na twarzy, jak byłem młody, to kiedyś złapałem kota, wrzuciłem do pieca i ten kot się spalił. Na przykład, nie? I on się uśmiecha. I w tym momencie, no co... Jak ktoś był mały, krzywdził zwierzaki, zaczyna się już historia, tak? I tutaj wchodzimy w te takie bardziej kliniczne rzeczy.
Natomiast, a niekliniczne właśnie?
A ten niekliniczne to jest kwestia zaspokajania własnych potrzeb. Dlatego często mówimy w ogóle przy psychopatii o mrocznej triadzie. Ciemnej triadzie, mrocznej triadzie i ta ciemna triada to jest nic innego jak zestawienie trzech elementów. To są właśnie te elementy psychopatii, a to są elementy narcyzmu i to są elementy makiawelizmu, czyli psychomanipulacji. I w tym momencie ci ludzie mogą mieć mieszankę różnych tych elementów i nie do końca klinicznie będą psychopatami, ale związek mogą położyć każdy albo wykończyć partnera czy partnerkę jak najbardziej.
Czy zdarza się, że psychopata zdaje sobie sprawę, ma świadomość, że jest psychopatą i idzie się leczyć? Czy to są bardzo rzadkie sytuacje?
Wiesz co, pracuję jako psychoterapeuta i w swojej historii niewiele spotkałem takich przypadków, ale faktycznie kilka spotkałem, gdzie przychodzi człowiek i mówi, ja jestem psychopatą i ja chcę się leczyć. Przykład z ostatnich kilkunastu tygodni. Mam takiego pacjenta, oczywiście nie powiem więcej na ten temat, żeby nie identyfikować osoby, ale później się okazuje i taka osoba się chce leczyć. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby taką osobę z czegokolwiek wyprowadzać. Niewiele ośrodków jako ośrodków w Polsce specjalizuje się w takim obszarze, bo kiedy zaczynacie rozmawiać z taką osobą, nagle się okazuje, że ta osoba nie do końca mówi szczerze, że chce się zmienić. Tak? Zadaję temu człowiekowi pytanie, dlaczego chcesz przestać być psychopatą? Wyobraźcie sobie, że odpowiedź jest taka. Ja chcę przestać być psychopatą, bo... To znaczy właściwie to znaczy ja chcę być tym psychopatą. Ja mówię, to chcesz czy nie chcesz? Nie, ja nie chcę być psychopatą, ale chcę zostawić sobie pewne cechy, które mam z psychopaty. I zaczyna się zabawa, tak? Ja bym chciał móc, nie wiem, nie odczuwać wyrzutów sumienia z powodu krzywdzenia innych ludzi.
A no. Zawsze psychopata nie ma tej empatii?
No, wiesz co, no nie spotkałem się z przypadkiem, gdzie psychopata jest empatyczny, czuły i wrażliwy. A raczej to jest tak, że zrobię komuś krzywdę, odejdę i powiem, a co to mnie obchodzi, nie? Bo to jest jakby ich przesłanie.
Ale on jest tą kobietą, on się naprawdę nie zakochuje? Nigdy nie spotkałeś się z takim przypadkiem, żeby psychopata się zmienił pod wpływem jakiejś kobiety?
Że... Historia sprzed 3 lat. No. A pojawia się w gabinecie, nie, 4 chyba, przed pandemią, w każdym razie to już przed, pojawia się w gabinecie u mnie 2 ludzi, młodych ludzi, około tam 28-32 lata mniej więcej w tym przedziale. Mm-hmm. I pierwszy wchodzi tenże mężczyzna, taki powiedziałbym gatunek polski hydraulik, i tak dalej, no, bardzo elegancki. I mówi, panie doktorze, ja bym chciał, żebyśmy wyleczyli moją partnerkę. Ja mówię, tak? A z czego? I dlaczego ona tu nie jest, a pan jest w jej imieniu i o tym opowiada? No bo ona chyba jest psychopatką, bo ona w ogóle chyba nic do mnie nie czuje i ja chciałbym, żeby pan ją z tego wyleczył. No rozumiecie, oczy jak 5 zł, ja wiem, to może skoro pani rozmawiamy, to może zaprosimy panią do tej rozmowy, a właściwie panu powinienem w tym momencie podziękować. Ale pan oczywiście dokończył swoją tyradę, powiedział, że ta pani jest taka, cała litania takich niefajnych rzeczy, po czym chwilę później rozmawiamy, no i pani okazuje się, jest bita, jest molestowana, jest wykorzystywana seksualnie i tak dalej, jest w związku z takim człowiekiem, a psychopata tak naprawdę przyprowadza ją, po co? Po to, żeby ją, a jeszcze cudzymi rękoma ustawić, żeby ona była bardziej uległa dla niego, bo najwyraźniej jeszcze jest za mało. Nie?
Niebywałe. To była twoja odpowiedź na pytanie, czy psychopata może się zakochać, czy może kochać?
Wiesz co, nie wiem, nie spotkałem takiej osoby. Być może jakieś tam elementy, być może jakiś tam forma, nie wiem, sentymentu, czy relacji gdzieś tam rodzinnych, bo może na przykład, nie? Ktoś tam w dzieciństwie był, kogo on darzył jakimś tam swoim uczuciem. Natomiast w związku, jeśli on jest w roli psychopaty, to on w tej roli pozostaje. Raczej trudno mówić o tym, że kocha i jednocześnie, wiecie, no były takie zwroty kiedyś, nie? Kocham moje dziecko i dlatego je biję, żeby wyrosło na porządnego człowieka. Czy to jest rozwiązanie? No nie bardzo, nie? Nas najczęściej takie rzeczy nie przekonują.
To straszne jest. Jeszcze możemy na chwilę wrócić jeszcze do tego, jak rozpoznać psychopatę, bo mam taką myśl. Niedawno byliśmy na wykładzie Jacka Walkiewicza i on powiedział coś takiego z tego wykładu. Nie wiem, czy zapamiętałeś, między innymi to zapamiętałem z tego wykładu. On powiedział tak. Nie mów tak, jeśli myślisz nie. Pomyślałem, że może być tak w związkach, w relacjach z psychopatami, że ten psychopata zaurocza kogoś i ta osoba, mimo że wewnętrznie, intuicyjnie myśli sobie, nie powinnam się na to zgadzać, ale kiwam głową, mówię, że się zgadzam, mówię, że tak. Czyli może tu byłaby jakaś podpowiedź, żeby pamiętać, że to jest jakiś papierek lakmusowy. Jak nie czuję, żeby powiedzieć tak, to nie mówię tak, żeby po prostu spełnić czyjąś prośbę. Jak myślisz?
Może to jest dobry pomysł. No, ja generalnie powiedziałbym o reakcjach trochę psychosomatycznych, ponieważ psychika, wiadomo, tak, wpływa na naszą somę, na ciało, a często jest tak, że kiedy coś jest niezgodne z nami, to coś się dzieje z naszym ciałem. A nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego, na przykład, że się człowiek wtedy jakoś tak dziwnie, nie wiem, spina, napina, albo czuje taki węzeł w brzuchu, nie? Albo jakąś gulę w gardle. Coś jest nie tak. Ten nasz organizm, to nasze ciało doskonale pamięta, kiedy jest w dyskomforcie. I być może to jest to, tak? Że owszem, my tu siedzimy i kiwamy komuś głową, ale nasz wewnętrzny cały system ostrzegania mówi, nie rób tego, uciekaj od tego gościa. Ale tu znowu wrócimy do tego elementu też intuicyjnego, tak? To co powiedziała Paulina, nie? Czujesz, że coś jest nie halo, nie pakuj się w tą sytuację. To nie jest ten ostatni facet na ziemi, za który musisz biec, bo pewnie będą inni.
A czy w drugą stronę, mówię teraz o pewnych takich cechach zewnętrznych, fizycznych. Mamy takie pytanie na naszej liście. Czy jest coś w fizis psychopaty, co może go zdradzić? To znaczy, że po czym możemy poznać, nie wiem, źrenice rozszerzone, kąciki ust drgające,
czy coś jeszcze. Pięknie,
wchodzimy coraz głębiej. Peter Kolec stworzył kiedyś taką fajną księgę znaków. To bardzo prosta książeczka, ale opowiadała właśnie o mikroruchach, czyli tak zwanych mikroswędzeniach. I faktycznie każdy z nas coś takiego w sobie może mieć, co powoduje, że może na nas przeczytać. Tylko tak, jako mistrz ekranu, ty wiesz, jak się zachować przed kamerą, żeby się nie zdradzić, prawda? Nawet jeżeli byłbyś zestresowany. Mm-hmm. Tak, to jest ta na spowolniona ilość ruchów, odpowiednia postawa, tak, ilość właściwych...
Maskuje się wtedy, tak?
Wtedy człowiek się maskuje, prawda? Tak to idzie. Natomiast i faktycznie takie rzeczy można schować, ale nie jesteśmy w stanie schować wszystkich sygnałów, które wysyła nasze ciało. A stąd mówimy o tych mikroruchach, mikroswędzeniach. Na przykład to się dzieje w momencie, kiedy... Jakie jest skojarzenie wasze, kiedy pocieram sobie na przykład kąciki oczu?
No, że czuję się niekomfortowo. Nie, ale to jest jeszcze to, że wolałbyś nie mieć kontaktu wzrokowego z nami. Może nie chciałbyś...
W życiu z wami, no proszę.
No może nie z nami, ale z tą osobą, wobec której pocierałbyś oczy.
Jak popatrzymy na klasyczne zachowanie, nie wiem, pocieranie podbródka oznacza na przykład co? Kto pociera podbródek?
Zakłopotanie, myślenie,
tak. Zastanawianie się, podejmowanie decyzji, nie? Jak student przychodzi na przykład na egzamin, i wykładowca zaczyna pocierać podbródek, co to znaczy?
Myśli sobie tak.
Co mam z nim zrobić, nie? Co mam mu postawić? A tak samo jak jest kwestia na przykład wycierania tych kącików oczu, a z reguły mówimy gdzieś tam o jakiejś fizjologii, tak? Albo nie wiem, się nie wyspałem i tam śpiochy sobie właśnie wydubuję z oka, nie? Albo uzawią mi oczy, albo cokolwiek innego. Tymczasem na przykład skojarzenie z przeszłością bardzo mało kiedy występuje, tak? Jeżeli ktoś wyciera sobie kąciki oczu, no to umysł podświadomie podrzuca sytuację, nie? Gdzie byliście na przykład w dzieciństwie, każdy z nas chyba płakał, a jako małe dziecko tam się pewnie każdemu zdarzyło, a i w tym momencie odruch automatyczny, wycieranie oczu. I na przykład rozmawiamy, tak? Oczy gdzieś tam będziemy sobie przecierać i to znaczy, że na tym poziomie gdzieś przywołujemy te dawne zakopane emocje. Po takich mikroruchach, mikrosygnałach, co nieco można rozpoznać.
To trzeba się na nich znać.
Ale trzeba się na tym znać. Ale przede wszystkim,
wiele osób się zna.
Ale przede wszystkim trzeba rozpoznawać, mówię intuicyjnie, jeżeli tego nie wiemy, a natomiast trochę poczytać o komunikacji niewerbalnej.
I to jest bardzo słuszny postulat. Ja wiem na przykład, że jak ktoś dotyka nosa, to znaczy, że może kłamie. Mówię może, bo przecież...
Tak zwany efekt Pinokia.
Efekt Pinokia właśnie. Nie jest to pewne, dlatego że może go nos zaswędział, ale jest prawdopodobne, że robi to dlatego, że kłamie. Tylko że wytrawny kłamca powstrzyma się przed tym, bo ma świadomość, że jak będzie dotykał nosa, to się zdradzi.
Nie, to wiesz co, bardzo dobrze mówisz, to jest fantastyczne. Natomiast podrapanie nosa może oznaczać kłamstwo, ale przyłożenie też palca w okolicach ust również to samo znaczy. W przypadku mężczyzn, na przykład jak panie łapią mężczyzn na kłamstwie, to jest poprawianie... często mankietów, albo to jest poprawianie kołnierzyka, tak? Czyli to jest rodzaj formy maskują i tak dalej, można by o tym długo rozmawiać. Natomiast najprościej byłoby poćwiczyć samo spojrzenie, no bo kontakt wzrokowy na przykład jest podstawą, nie? Gdzie patrzycie, kiedy sobie przypominacie zdarzenie, a gdzie wtedy, kiedy je tworzycie?
No i gdzie patrzycie, kiedy mówicie prawdę, a gdzie patrzycie, jak kłamicie?
No, ale to się wiąże z tym, dlatego, że tak. A na przykład w górę w jedną stronę, to może być zadanie domowe dla waszych widzów, dla słuchaczy. Słuchajcie, w górę w jedną stronę przypominamy sobie obrazy. W górę i w drugą stronę na ułamek sekundy, jak wzrok ucieka, to wymyślamy, tworzymy. A w poziomie najczęściej mówimy o dźwięku. Tak samo przypominamy, tworzymy. W dół, to jest tak zwane mówienie trochę do siebie w myślach. W jedną stronę to jest sięganie do emocji. W inną tworzenie. I teraz wyobraźcie sobie tak, kiedy na przykład zadacie komuś pytanie, no bo jak to sprawdzić, nie? Zadajecie komuś pytanie o coś neutralnego. A neutralne pytanie, nie wiem, co jadłaś wczoraj na obiad. No i powinna będzie kłamać, czy nie? No nie, no po co, tak? W tym momencie powiem, no jadłam to i to. I w tym momencie zadałem jedno pytanie i już wiem, gdzie Paulina spojrzała w momencie, kiedy sobie przypomina, co jadła wczoraj na obiad. Czyli tam sobie przypomina, to po drugiej stronie będzie co? Będzie tworzenie i wymyślanie, tak? Jeżeli kogoś znamy... To jest, słuchajcie, to jest ułamek sekundy. Nie musicie ćwiczyć, nie musicie tego sprawdzać. Ja się bardzo bawię tym na przykład na egzaminach dla studentów, jak przychodzą do mnie studenci, a słuchajcie, na egzamin ja go pytam, czy pan to czytał, a ten wzrok w stronę twórczą. To właściwie mógłbym go już nie pytać. To już wiemy, dziękujemy panu, nie? Powinno być. Tak to działa. Takie mikrosygnały są nie do końca do opanowania, bo możecie być mistrzami świata, zachować postawę, wygląd i tak dalej, ale tych mikroruchów nie zamaskujecie.
Mało tego, pojawiają się jeszcze inne sygnały, oczywiście nie u wszystkich, ale są osoby, które mają takie sygnały fizyczne nie do opanowania, mianowicie występujący rumień, na przykład tutaj na szyi, często dosyć to idzie wysoko, czyli zaczerwienienia pod wpływem emocji, pod wpływem jakiegoś stresu. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim zjawiskiem.
Ale to są, jak mówisz, emocje. Tak, no a tak. Pod wpływem emocji możesz się zaczerwienić, tak? Możesz gdzieś tam to okazać.
A psychopata nie ma tych emocji, tak?
A psychopata nie do końca będzie to pokazywał.
No tak, słusznie, zapomniałem. Psychopata przecież tego nie przeżywa i nic go to nie obchodzi. Tak?
Ja tu biegłem czyli do was, dlatego jestem trochę czerwony, ale wyblać.
Ale słuchajcie, w takim razie jest jakaś wskazówka. Jeżeli zobaczymy, że mężczyzna, z którym się umówiłyśmy na randkę, ma jakiś rumień, coś się zdenerwował, to znaczy, że nie jest psychopatą.
Bo mu zależy, bo ma emocje.
No właśnie.
Zdenerwowany kot, przejmuje się.
Tylko jest pytanie, dlaczego on ma ten rumień? Czy dlatego, że wyprał w złym proszku? Czy dlatego, że się... Nie, zostawię.
Wytrawny psychopata będzie w złym proszku, na który ma alergię, używał takiej koszule przed randką. Nie, no ale słuchajcie, jeżeli ktoś dzisiaj idzie na przykład na randkę, czy w najbliższym czasie, to po tym podcaście będzie mocno obserwował tego swojego partnera, więc wydaje mi się, że chyba mimo wszystko ta intuicja jest najważniejsza. No ale załóżmy, że ta intuicja nas zawiedzie i wejdziemy w związek z tym psychopatą.
To co?
To jak się uwolnić z tego związku?
Szybko. To jest najlepsza odpowiedź. Szybko. Jak możesz się uwolnić od związku z psychopatą? W zależności od stopnia toksyczności tego psychopaty, a będziesz miała różne podejścia, tak? Bo jeżeli trafisz na psychopatę takiego, powiedziałbym, rasowego, łącznie z elementami, które pozwalają, czy jakby generują zagrożenie zdrowia czy życia, to wtedy trzeba to zrobić bardzo ostrożnie z kolei, nie? W drugą stronę. Natomiast jak macie do czynienia z takim normalnym psychopatą, no to im szybciej wyjdziecie z takiego związku, tym będzie to dla was zdrowsze, tak? Tym będzie to dla was bezpieczniejsze. A my to nazywamy czasem techniką bomby atomowej, takiego typowego odcięcia się, nie? Odcinam się, kończę wszystko i tak dalej. Ale większy problem pojawia się w innym momencie, wtedy, kiedy tego się nie da łatwo zrobić wprost. No bo na przykład jakaś pani wchodzi w relację z panem psychopatą, nie zdążyła się zorientować, pojawia się na świecie młode pokolenie, tak? Pojawia się dziecko i na przykład już wyrwanie się z takiej relacji jest zdecydowanie często trudniejsze, nie? Bo to jest ten drugi haczyk, który mówi, no hello, ale on jest ojcem mojego dziecka. Na przykład,
a czy są też takie haczyki, że nawet jak nie mamy dzieci, że ten psychopata powoduje, że my nie, mimo że wiemy, że powinniśmy odejść, ale my jesteśmy obarczone tym poczuciem winy i nie odchodzimy, bo sobie myślimy, no może coś zreperujemy i w końcu my zaczynamy tego partnera przepraszać. I nie mówię tutaj o jakichś skrajnych, przemocowych sytuacjach, tylko po prostu
może
o takich...
Może to ja tą zupę naprawdę przesoliłam i mi się należało o tym mówić?
Znaczy, no że po prostu może dlatego on się gniewa na mnie, może dlatego jest zły, bo ja naprawdę coś źle robię, może ja powinnam zadzwonić, gdzie on jest, a on teraz ma pretensje, że cały dzień nie dzwoniłam, bo się nie interesowałam.
To dlatego nie wrócił na los, bo był zbulwersowany, że cały dzień do niego nie zadzwoniłaś.
Tak, masz rację. Usprawiedliwianie go.
No,
obwinianie siebie.
Nie, ofiara. Przepraszam, nie lubię słowa ofiara, ale jeżeli już w tych kategoriach. Ofiara psychopaty często bierze to zachowanie, czy wrzuca na karb swojej niedoskonałości, zbyt słabego wykonywania pewnych obowiązków, przypisuje winę sobie, podczas kiedy tak naprawdę w ogóle tutaj nie ma winy tej osoby. Tak? A często takie osoby, które się czują winne, mają problem z poczuciem własnej wartości. A psychopata co robi? Po tym też możecie poznać psychopatę. Robi wszystko, żeby poczucie wartości komuś zniszczyć. To jest kolejna klasyka, no bo jeżeli ktoś nie ma poczucia wartości i usłyszy taki tekst, kto cię zechce, jak ja cię wyrzucę, to ty będziesz tam, nie wiem, pod mostem mieszkać, no to w tym momencie jest takie, o kurde, nie? No faktycznie, no to może rzeczywiście jestem beznadziejna, do końca życia będę sama i tak dalej, nie? W związku z tym psychopata wykorzystuje takie narzędzia, on takimi rzeczami manipuluje, żeruje na strachu, na braku poczucia właśnie wartości, na tym, że coś przegapiliśmy, albo nas zaczepia tymi swoimi hakami emocjonalnymi i on tych emocji, on wyrzutów sumienia nie odczuwa, ale nasze wyczuwa perfekcyjnie i na tych naszych on bazuje świetnie.
Ale cały czas nie wiem, po co on to robi, jeżeli nie robi tego dla korzyści finansowych.
A dlaczego miałby nie...
Bo jest psychopatą.
Poczekaj chwilę, ale on zyskuje na tym.
Ale co?
No tak jak powiedziałeś, pierwsza rzecz to jest najczęściej poczucie władzy, a to jest taka dziwna satysfakcja. Mogę zrobić wszystko, co chcę z tą osobą. Mogę na kiwnięcie palcem doprowadzić, że to. Druga rzecz to są właśnie te walory finansowe. Trzecia rzecz to jest kwestia wygody, a chełpienia się sukcesami. Dlaczego słynni psychopaci chwalili się w pewnym momencie swoimi trofeami? Eric Berne stworzył teorię gier, relacji i teorię gier międzyludzkich, i tam jest cały szereg właśnie takich zachowań, które powodują, jedna z gier to jest gra Policjanci i Złodzieje. Na czym to polega? To polega na tym, słuchajcie, że ten potencjalny bandzior robi wszystko, żeby, mówimy o seryjnych oczywiście zachowaniach, robi wszystko, żeby prędzej czy później zostać złapanym. Dlaczego? Wydawałoby się, że on robi wszystko, żeby uniknąć sprawiedliwości. A co czuje seryjny na przykład morderca w chwili, kiedy jest złapany? Kiedyś próbowano analizować coś takiego i okazuje się, że moment, kiedy dokonuje takiego przestępstwa, a moment, kiedy gdzieś tam wykonuje pewne rzeczy, jest najbardziej satysfakcjonujący dla niego. Tak? Okay. Podobnie jak moment, kiedy zostaje złapany. A zwróćcie uwagę, ci ludzie złapani na przykład idą, nie wiem, zakłada kurtkę na głowę, zakłada jakiś tam kaptur, gazetę, zasłania się i tak dalej, ale w gruncie rzeczy wewnętrznie, jeśli ma ten pierwiastek psychopatii, mówi, ale to jest mój czas, to jest moje 5 minut. Nie, to słuchaj. Cały świat może to zobaczyć, nie?
Czy
to
są straszne rzeczy. Czy on się karmi tym, że ta kobieta jest jemu posłuszna, że ma nad nią władzę, że znowu mu się udało? A w pewnym momencie, jak przestanie mu sprawiać się przyjemność, kontrola nad nią, to wymieni ją na inny model, tak?
Dokładnie tak. Ale niechby ten poprzedni model zaczął sam odchodzić, to wtedy taki psychopat, ale ty byłaś moja, ty tutaj podlegasz mojej jurysdykcji. W związku z tym z powrotem zaczyna się zabawa. Zwróćcie uwagę, że psychopata bawi się osobą, tak? On doprowadza do tego, że jeśli ona się oddala, to on potrafi na przykład przez chwilę znowu być miły, szarmancki, fantastyczny i ta dziewczyna mówi, ojej, ale to może ja nie miałem racji, bo znowu jest taki fajny, nie?
Straszne to jest. Czy można powiedzieć, że psychopata to jest chora osoba?
No tak, chory. Ale, no, na pewno nie jest to zdrowe.
Ale, no tak, ale chory w sensie, czy jakaś diagnoza medyczna, wiesz, już mówiliśmy o leczeniu, więc nie chcę do tego wracać, bo rozumiem, że żeby było leczenie, to ta osoba musi chcieć tego leczenia. Że nie można ubezwłasnowolnić na przykład, no ale
ja
gdzie
myślę,
są
że
te
tobie
granice?
Chodziło o to, że ty chciałeś empatycznie do niego podejść. Czy można powiedzieć, że to jest chora osoba, nie za jakim zapytaniem, że to jest chora osoba, tylko czy to jest to chora osoba, że należy jej współczuć i jakieś kroki podjąć,
nie,
żeby ją
tak.
leczyć? O to ci chodziło?
Nie, no, znaczy chodzi mi o pewne klasyfikacje, no bo różne są diagnozy i różne są definicje różnych schorzeń, które ludzie mają, tak? No ale tu mówimy o psychopatach, którzy są często bardzo niebezpieczni, ale nie ma czegoś takiego rozpoznania, nie wiem, wczesnego, w dzieciństwie, w młodości, takiego, żeby człowieka skierować na leczenie, po prostu.
Czyli test na psychopatię proponujesz?
No tak, znaczy nie proponuję, pytam.
No u ciebie w książce jest wiele takich pytań.
Nie, w książce, słuchajcie, w książce macie taką prostą podpowiedź, dlatego, że jest zespół, czy zestaw cech, które taki psychopata może posiadać. I w zależności od poziomu wysycenia, czy dana cecha pasuje, trochę pasuje, czy bardzo pasuje, można sobie zrobić wręcz taki test autodiagnostyczny. I gdyby ktoś naprawdę chciał, to może zacząć od tego, że mówi, o kurczę, jest wysoko, mogę coś z tym robić. A gdyby chciał, czy chciała. Natomiast bardziej to jest trochę podpowiedź. Mogę przejrzeć w takiej przysłowiowej tabelce jednej, drugiej, piątej, a wpisać na przykład cechy swojej partnerki czy partnera, czy kogoś tam swojego szefa i zobaczyć, na ile rzeczywiście ta osoba odpowiada takim zachowaniom. I też jest wtedy dużo łatwiej podejmować decyzję. Bo pamiętajcie, że przy subiektywnym osądzie, jeżeli są emocje do tej osoby i tak dalej, a zachowanie jest zupełnie inne. Tak?
A to jest super, że taki test jest w książce i o nim mówimy teraz, bo możemy wrócić do początku naszej rozmowy i do mojego pierwszego pytania, że nadużywamy słowa psychopata, bo to, że ktoś na przykład się o nas martwi i dzwoni do nas często, no to nie oznacza, że jeszcze jest psychopatą, albo że ktoś jest asertywny i wyznacza granice w związku, to też nie oznacza, że jest psychopatą. A my za chwilę myślimy, no co za psychopata mi się trafił, prawda?
No tak, to jest dobre.
Wszystko zależy trochę od motywacji, wiesz, i od granicy, gdzie to stawiamy. Ale często tak jest, że często zgubić granicę na przykład pomiędzy kontrolą a troską. Nie tak dawno, co prawda to nie przykład związany z psychopatią, ale nie tak dawno był u mnie gdzieś tam na terapii rodzinnej 19-latek, który bardzo niefajne rzeczy mówi o swoich rodzicach, ale powód tego mówienia jest taki, bo oni ciągle każą mi mówić, gdzie jestem, o której wracam, co robię. A potem się okazuje, że to, no mówi, ciągle mnie kontrolują, ale po chwili rozmowy okazuje się, że no po pierwsze w rodzinie były przykłady jakichś tam zachowań przestępczych, w znaczeniu byli ofiarami jakiegoś tam przestępstwa. Trochę ta trauma została, ale też pojawia się kwestia, ta matka mówi, no hello, no ale ja tego jedynaka mojego kocham. Ja się boję, jak on wychodzi o 23. Ja nie chcę, żeby on mi mówił, co 5 minut jestem i robię, ale nie wiem, dojechałem, wrócę, nie wiem, za 5 godzin czy 8, nie? Mhm. I wtedy dla niej jest to taki element, gdzie karmi spokój. A gdyby to była kontrola, wyglądałoby to zupełnie inaczej. W związkach też jest tak, nie? Nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć hello, wychodzę, będę gdzieś tam za ileś godzin. To jest okej, nie? To jest spoko. Natomiast jak ktoś co 10 minut, a dlaczego tak długo z nią rozmawiasz? A o czym rozmawiacie? A może włącz mi mikrofon i będę słyszał, o czym rozmawiacie, bo i takie przypadki się zdarzają, to już będzie trochę za daleko.
Czy to już jest psychopatka albo psychopata? Taka osoba?
Nie, zespół cech musi być zdecydowanie być większy. Tak. To jest jedna z cech, którą może przejawiać psychopata.
Bo ktoś może być po prostu zazdrośnikiem. Chorobliwym zazdrośnikiem, na przykład. Tak można by powiedzieć. W twojej książce proponujesz, czy to zamieściłeś w podsumowaniu taką listę wskazówek dla osób, które, nie wiem, zdefiniowały, że partner, partnerka jest psychopatą, psychopatką, czy też jest takie prawdopodobieństwo i tutaj jest 10 wskazówek, co zrobić, żeby się uwolnić od takiej zależności, od takiego związku. Właściwie aż mnie kusi, żeby przeczytać po prostu te 10 tych, nie?
Jeśli się to kusi, to bardzo proszę.
Rozpoznaj charakterystyczne cechy i zachowania. No tu już o tym mówiliśmy, prawda? Utrzymuj zdrowy dystans emocjonalny. To znaczy, że co? Żeby się nie zakochiwać pochopnie, tak? Żeby trzymać dystans?
Owszem, trzymać dystans, żeby nie rzucać się od razu w ten wir na głęboką wodę. Ja rozumiem, że czasem jest to miłość życia, zobaczyłam go, on jest taki boski, fantastyczny, po prostu dzida i biegnę tam, ale może jednak trochę rozsądku w tym może by się też trochę dało. A jeden z moich kolegów psychiatrów mówi tak, że jak ludzie się zakochują, to ta dopamina gdzieś tam im te neuroprzekaźniki zalewają mózg i wtedy im się powinno wystawiać zwolnienia lekarskie, a nie mówisz, że świat powinien leżeć u ich stóp. A ja taki nie jestem i uważam, że fantastycznie, no to kochajmy się i zakochujmy się. Natomiast ta odrobina zdrowego rozsądku jest okej. Okay. A poza tym tutaj, nie wiem, dziewczyny mają taki test przyjaciółki, nie? Pamiętasz, jak on leciał? Jak wyglądał test przyjaciółki?
Pamiętasz? Niedawno mi robiłaś. Żartuję, nie.
To czyli wmawiasz mi teraz, że ja coś robię, to był gaslighting.
Właśnie, sięgamy po następne narzędzie.
Tak, czyli teraz nie pamiętasz, ja słyszę, jejku, nie pamiętam.
Schowałaś te klucze do lodówki. Nie schowałam, położyłam jak zwykle na szafce w przedpokoju, ale one leżą w lodówce. No ja ich tam nie położyłem, więc zrobiłaś to ty, nie?
Straszne
i zaczyna się, no jeszcze straszniejsze jest doprowadzenie do tego, że ktoś traci zmysły praktycznie, tak w uproszczeniu można by rzec, bo przestaje kompletnie wierzyć sobie, tak? Nagle się okazuje, że nie wiem, wychodzą na przykład na randkę do kina czy do teatru. W tym czasie zatrudniony przez niego jakiś tam kolega wpada do mieszkania, potrafi przestawić meble, wracają do tego domu i ona mówi, Jezu, co tu się stało? Te meble stoją w innym miejscu. No co, no, kochanie, przecież to zawsze stało, o co ci chodzi? I taka osoba po jednym, drugim, straszne, trzecim numerze zaczyna tracić wiarę w swój zdrowy rozsądek, tak? Swój zdrowy osąd.
I chodzi mu o to, żeby mieć takiego niewolnika, tak? Temu psychopacie.
Wiesz co,
no bo ona, jeżeli pomyśli, że straciła zdrowy rozsądek, to będzie się starała, żeby on był jej opiekunem, prawda? No bo jak tracisz zdrowy rozsądek, no to myślisz, że chorujesz, no to starasz się, żeby ta druga osoba najbliższa ci się to by opiekowała i to o to chodzi temu partnerowi,
również,
tak?
O to, ale przede wszystkim doprowadzenie do tego, że czasem można wręcz kogoś ubezwłasnowolnić prawie, tak? W takim znaczeniu on nie ma prawa nic mówić, bo on w ogóle nie kojarzy, co się z nim dzieje dookoła, nie? Można kogoś wpędzić naprawdę potężne kłopoty psychiczne, a stosując takie techniki.
Był taki film, niedawno oglądałaś ten film, Gaslighting.
Tak.
Taki jest tytuł.
Gaslight, właśnie od tego pochodzi nazwa Gaslighting, jeżeli by ktoś nie wiedział. Czyli gasnący płomień.
Bergman, ale tam też chodziło o pieniądze chyba, on po prostu chciał ten majątek przejąć, prawda? Poza wszystkim.
I to nie są historie rzadkie, o tym się nie mówi, a takie osoby się tym też nie lubią chwalić. Pamiętajcie, że że jeśli ktoś czuje, że ma potężny dyskomfort psychiczny, to z reguły nie biegnie na ulicę. Ja tutaj mam takie przygody i w ogóle, no bo to nawet w polskim społeczeństwie jest źle odbierane, tak? No bo hello, jak wiecie co, nawet dzisiaj, jak ktoś mówi, że idzie do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, zresztą pomijając, że ludzie nie bardzo rozróżniają, niektórzy nawet do czego który służy, nie? To jest inna bajka. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że idzie do psychiatry czy psychoterapeuty, to jest jakiś wariat jesteś czy coś, nie? Podczas kiedy społeczeństwa zachodnie traktują to jako absolutnie naturalny mechanizm.
Tak, no do psychiatry to rzeczywiście niektórzy się wstydzą czegoś takiego.
Ale nawet do psychologa się wstydzą jeszcze ludzie. Jeszcze niestety w naszym kraju to pokutuje, a wiele osób dobrze jakby miało te swoje terapie, bo to naprawdę było łatwiej do życia.
Widzisz, to wtedy do psychoterapeuty. Psycholog jest trochę czegoś innego, nie? Z reguły. A u nas często jest to zamieniane, tak? Ale praca z tym, co mamy w tej głowie, raczej należy do tego psychoterapeuty.
Czyli do ciebie, na przykład.
Na przykład. Natomiast jeżeli trafiamy do psychiatry, no to jego robota polega głównie na diagnozowaniu i tutaj, jeżeli chodzi o tą już taką zaburzenia socjalne, tak? Czy inne zaburzenia związane z psychopatią, to jest robota dla psychopaty, a przepraszam, dla psychiatry, pomyłka, ale to psychiatra takie rzeczy diagnozuje już medycznie i określa, co się dzieje. Czasem musi wprowadzić farmakoterapię, bo inaczej taka osoba po prostu może nie funkcjonować. Czasem jest tak, że taka osoba musi zostać, czy powinna zostać wyizolowana ze społeczeństwa, tak? Bo to też jest taki mechanizm. No wiecie, my nieraz słyszymy w potocznym żargonie, tak, że ktoś szedł po ulicy na przykład i zadał nie wiem, kilkadziesiąt ciosów nożem przypadkowo spotkanej osobie, tak? No ale to wtedy musimy zobaczyć, dlaczego tak się stało.
A powiedz mi, czy psychopata taki niekliniczny przypadek, czy on sobie zdaje sprawę, że jest psychopatą, czy on naprawdę w to wierzy, że ta partnerka jest, że to ona jest psychopatką, bo taki psychopata może zrobić z tej partnerki psychopatkę, że jemu się wydaje, że to ona jest nienormalna. Naprawdę, czy on chce ją w to poczucie takiej nienormalności wprowadzić celowo? Jak to jest?
On po coś to robi, tak? Więc on chce zrobić to w taki sposób,
ale żeby... on to robi celowo? Naprawdę? No tak? No... Że to nie jest, że on jest takim psychopatą, że robi to... Nie... Bo tak się... Wiesz, o co mi chodzi teraz?
Wiem. No, mi się wydawało, że już to sobie powiedzieliśmy, że robi to celowo. Ale i naprawdę? Że sobie nie zdaje
nie ma takiej sytuacji,
naprawdę
że...
Naprawdę o tym mówiliśmy, Maciek ma rację, tak? Mówiliśmy o
tym. To nie jest żaden gaslight.
Nie, ale czy naprawdę on nie ma takich przypadków, że on to robi niecelowo, że jemu się wydaje, że on jest okej, że on się na wszystkim zna, a ta partnerka jest tą psychopatką,
nie,
która chce mu zniszczyć życie.
On robi, nie. To chyba jednak jest troszkę inaczej. Chodzi o to, że jeżeli ktoś na przykład ma takie cechy w sobie, to on chce uzyskać własną korzyść i on nie będzie się nazywał ja jestem psychopatą, tylko ona jest moją ofiarą, jeżeli już w tych kategoriach, tak, może powiedzieć. Więc on robi wszystko, żeby ta osoba faktycznie spełniała jego potrzeby, zachcianki, robiła to, czego on potrzebuje. I on się tym nie będzie przejmował, że ona cierpi, że ją to boli, że ona płacze czy cokolwiek innego. On
straszne.
To robi dla siebie.
Straszne rzeczy. I wracamy do tego wątku, jak się bronić przed psychopatą. Punkt trzeci w twoim podsumowaniu. Ufaj swoim instynktom. O tym już mówiliśmy też.
To jest. Paulina już wie, co to jest intuicja. Panowie też czasem ją posiadają.
Ja muszę popracować nad tym.
Okay.
Nie daj sobą manipulować. No to coś byś jeszcze dorzucił? Sporo chyba też mówiliśmy.
Temat manipulacji jest tematem ogromnym. Tak? I można manipulować cudzym zachowaniem w taki sposób, żeby to wyszło na moje, tak? Na twoje, na czyjeś tam. Czyli mówię, w skrócie zrobię wszystko, żeby ktoś wykonał to, co ja chcę i żeby jeszcze to nie było na mnie.
Na
tak?
przykład?
A wiesz co, ja nie wiem, patrząc na społeczny dowód słuszności na przykład, a jeżeli tutaj przed wasze studio wypuścimy jedną osobę, która stanie na korytarzu, będzie patrzyła w lampę, to ja gwarantuję, że przejdzie obok masa ludzi i w ogóle tam nie spojrzy na tą osobę, która tam stoi i patrzy w lampę. No chyba, że będzie jakaś wyjątkowa z jakiegoś powodu, nie? Ale jeżeli postawimy tutaj, tak jak tu siedzimy w kilka osób w tym studiu, wyjdziemy, staniemy, będziemy patrzeć w lampę, to gwarantuję wam, że każda następna osoba będzie patrzyła, o co kurde chodzi im z tą lampą na przykład, nie? To są bardzo proste mechanizmy, natomiast ja pokazuję to w wersji lightowej, ale faktycznie te grube rzeczy to są potężne działania, które niszczą ludziom psychikę. Tak?
A mówisz też o regule wzajemności. Jak ją odróżnić od manipulacji?
No reguła wzajemności to jest ja dla ciebie coś, ty dla mnie coś, nie? To z reguły. Skąd się wzięła reguła wzajemności?
No ale czy jest to coś jeszcze związane, czy jest w tym coś złego naprawdę?
To zależy od poziomu, tak? Bo znowu, wiecie co, nie tylko posiadanie jakiejś cechy może być dobre albo złe, ale też poziom wysycenia tej cechy. A zobaczcie, dlaczego społeczeństwo wykształciło na przykład tą regułę wzajemności? No bo trzeba było się dzielić, tak? Jak Maciek pilnował na przykład, nie wiem, Paulina pilnowała ogniska i dorzucała do ognia, tak? Mm. To w tym czasie Maciek szedł na polowanie i tam upolował bizona, czy cokolwiek tam Maciek upolował, nie? Mm. I wtedy, ale podział ról był. Ty dałaś to ciepło, bliskość domową i tak dalej, a Maciek przyniósł ci jedzenie i jeszcze skóry, żebyś mogła mieć nową kreację, nie? I wtedy jest okej. Okay. Gdybyście się nie dzielili, to prawdopodobnie by to tak nie funkcjonowało. Więc społeczeństwo, żeby przetrwać, musiało się nauczyć dzielić pewnymi rzeczami. Tylko jest kwestia intencji. Jak macie hostessę, która wam w sklepie coś tam wręcza, pani spróbuje tego serka, nie? I w tym czasie, no co? No dobra, no to spróbujemy. Mhm. To jest jej praca, a to jest wliczone w koszty kampanii marketingowej, do tego to służy, jest okej. Okay. Ale jeśli jest tak, że pani hostessa nas częstuje serkiem, a my czujemy się wewnętrznie w obowiązku, to my kupimy paczkę tego sera, bo tak głupio, nie? Bo ona była taka fajna i dała nam serek. To już jesteśmy pochwyceni przez ten mechanizm manipulacyjny. U psychopatów jest podobnie, tak? Reguła wzajemności będzie działać, ale to jest kwestia proporcji, intencji.
Okej, okay, to następny punkt. Ogranicz kontakt. Tylko czy to nie jest tak, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo nie zawsze to jest takie proste, żeby ograniczyć kontakt, prawda?
No pewnie, że nie, no ale w rodzinach często mamy do czynienia z sytuacjami właśnie takimi, powiedziałbym, toksycznymi, tak? A gdybyś miał, zakładam, że tak nie jest, toksyczną teściową, to w jaki sposób możesz się oddalić od teściowej? Jak przyjeżdża na Wielkanoc, na Boże Narodzenie i 3 razy w roku? I no, co? Mamusiu...
No, co no, powiesz? Wyjechać z kolegami nad morze?
Jeśli cię twoja wtedy pani puści, to proszę cię bardzo, tak? Jedziesz na polowanie czy na ryby, grzyby i tak dalej, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to się ładnie uśmiechasz i siedzisz przy tym stole. I zerwanie tego kontaktu nie jest wcale takie proste. Tu macie rację. Natomiast można to robić, bo jeżeli mamy świadomość, że ktoś nam robi krzywdę, no to wtedy w imię czego my mamy się poświęcać i dawać sobie robić krzywdę?
Znaczy fajnie, jak już tę świadomość odzyskamy, prawda? Że to nie jest nasza wina, tylko że odzyskamy tę świadomość, że ten facet czy ta kobieta nam robi krzywdę i tylko jeszcze nie wiemy jak odejść, ale wiemy już, że musimy odejść.
I Paulina, przywołałaś najważniejszy moment w walce z psychopatią, a mianowicie nie odcinanie się od ludzi, którzy są nam bliscy, ale którzy są nam naprawdę bliscy i którzy nam dobrze życzą. A pamiętajcie, że psychopaci robią wszystko, żeby poodcinać nas od otoczenia, tak? No bo jak nie mamy bliskich, nie mamy ludzi, którzy nam pomagają, no to co się dzieje? Nie ma kto nam powiedzieć, że coś tu jest nie halo, nie? A jeżeli taka osoba zostaje samotna, wyizolowana, to wtedy już jest tu marbutach, nie? To już wtedy wiele z tym nie może zrobić. Nie dajmy się poodcinać, poizolować od właśnie takich ludzi.
Następny punkt, dokumentuj. Co to znaczy? Nagrywaj?
Wiesz co? Jak już się okazuje, że jesteśmy w relacji z psychopatką czy z psychopatą, no to fajnie by było pewne rzeczy zdokumentować. Dlatego, że później, jeżeli chcemy się naprawdę od takiej osoby oswobodzić, to być może nawet pomoc prawna czy policyjna, różnie bywa, może nam być potrzebna. Jeżeli zdokumentujemy i przyjdziemy, nie wiem, do przysłowiowego prawnika, a może nawet wcześniej, zanim do tego dojdzie, przyjdziemy do tej swojej przyjaciółki, tak, czy przyjaciela i powiemy, słuchaj, a to było, to jest to zupełnie inne niż to, co my odwołujemy się do własnej pamięci. Pamięć jest ulotna, my możemy manipulować sami własną pamięcią po to, żeby pewne rzeczy zatrzeć, wytrzeć, bo nie chcemy tego widzieć, tak, nie chcemy tego podnosić. Natomiast jak to jest zapisane w tym przysłowiowym kajeciku, no to wtedy hello, sami się już tak bardzo nie oszukamy, nie? Kartki nie wydrzemy. Jeżeli robimy, to oczywiście serio. Nagranie rozmowy, czy nagranie wideo, czy po prostu zapisanie sobie jakiegoś faktu i później dla samej siebie, czy dla samego siebie, nie? Patrzymy, kurde, faktycznie tego jest potąd.
Czy psychopata musi być przystojny?
Nie wiem, musi posiadać pewien urok osobisty, tak? Żeby kogoś móc zaintrygować sobą, wciągnąć w jakąś relację. Ale też tak jak powiedziałaś, nie? Dziewczyny patrzą na to pod różnym kątem. Bo raz im podoba się, nie wiem, gościu złotousty, drugim razem gościu w Mercedesie, a jeszcze innym po prostu największe ciacho fizyczne, które mogą zauważyć, nie? To jest kwestia chyba trochę preferencji. A poza tym no, nad gustami się nie dyskutuje, nie? Dla jednego ten przystojniak będzie miał 1,80 m, 1,72 czy 1,5, a dla innego 1,60 w kapeluszu też będzie spoko, nie?
No fajną rzecz opisałeś w książce, że ci, którzy byli przystojni lub ładni, atrakcyjni, to dostawali mniejszy wymiar kary w sądach.
Wiecie co, to jest w ogóle potężna historia związana z badaniem wymiaru sprawiedliwości, a w Polsce nie będziemy chyba tego robić, bo ja bym się nie odważył. Natomiast w Stanach na przykład Zjednoczonych oceniano atrakcyjność, tak? Ława przysięgłych często oceniała, jeżeli ktoś był atrakcyjny fizycznie, faktycznie dostawał mniejszy wyrok. To jest tak zwany efekt aureoli, tak? Efekt reguła lubienia i sympatii. To jest tak, że Paulina się uśmiechnie, a ej, pan sędzia, no co prawda trzyma się litery prawa, ale... No dobra, no.
Sąd ulega.
Słuchajcie, to tak na deser w tym temacie. Zrobiliśmy kiedyś taki prosty eksperyment, bo ja często lubię swoimi studentami eksperymentować w różne rzeczy. Pokazałem im na zajęciach dwie osoby. Pana i panią. Ta pani była piękna, elegancko ubrana i generalnie tak bardzo fajnie wyglądająca. Pan był z gatunku mocno zaniedbanych, trochę bezzębny, brzydki. No, tak to wyglądało. I używałem w opowiadaniu, jak to właśnie ferowano wyrok, tylko nie mówiłem konkretnie kto, jak i komu i tak dalej. I opowiadałem w taki sposób: ofiara, sprawca, sprawca, ofiara. Na końcu zapytałem, kto był sprawcą i ofiarą. No to oczywiste było, że sprawcą był ten nieogolony gościu bez zęba, a ofiarą była ta piękna pani. Tymczasem w rzeczywistości było to zaczerpnięte z zupełnie innego przykładu, gdzie było odwrotnie. My kierujemy się stereotypami, stereotypowym myśleniem.
Mhm. A do tego ten urok, który psychopata ma, już wtedy pozamiatane.
No tak, niestety. No
tak, to ma znaczenie. No. Niesamowite to jest. Efekt aureoli. Warto zapamiętać, jak to się nazywa. Przepraszam, tak na marginesie, zanim przejdziemy do siódmego punktu. Jeszcze zostało kilka, warto już dojechać do końca. Ten test przyjaciółki, to na czym polega? Bo ja nie znam.
No jak to? Najprostsza wersja. Pod tytułem, prawda, przyjaciółka ocenia faceta, tak? Bo jak Paulina patrzy na Maćka, to mówi, kurde, boski, wspaniały, przystojny, moje ciacho, inteligentne, super, hiper. Ale jeśli przyjaciółka cię jeszcze nie znała i pozwalamy na ocenę przyjaciółce, to zabawa wtedy jest często zupełnie inna, nie? Bo przyjaciółka patrzy lekko z boku. Pamiętajcie, że to jest wejście na taki rodzaj metapoziomu. Czyli ktoś się cofa, patrzy lekko z góry, ogląda i widzi cię zupełnie inaczej niż zakochana dziewczyna. Na przykład, tak? Bo tu właśnie różowe okularki w ogóle, och, ach, ten mój jedyny. A ta przyjaciółka mówi, dobra, jedyny, bo jedyny, ale z tyłu, nie wiem, skrzyżował palce albo tam powiedział, że coś nie halo i tak dalej, nie? Także tutaj bardzo często jest tak, że ta przyjaciółka patrzy jako taki superwizjer, a bym powiedział, o superwizor i ogląda to z innej strony.
Tak, z zewnątrz, z dystansem. No ona by powiedziała, no widzisz, ty tak tu się rozpływasz, a on taki w tej telewizji, to on jakiś taki usztywniony, tak się mało uśmiecha na przykład. I już my
elegancki, poważny i z klasą się wtedy odpowiada i sprawa załatwiona.
Szukaj wsparcia w sensie idź do kogo właściwie?
No, żeby nie odcinać
właśnie,
się.
Właśnie mówiliśmy, nie odcinamy się, tak? Idziemy do koleżanki, idziemy do przyjaciółki, do mamy, do kogoś, taty, tak. Komu ufamy. Tak, bo to jest dla nas ważne. Jak psychopata was podcina od wszystkich, jesteście sami, to w tym momencie nie macie do kogo pójść. I to jest potężna siła, bo on wtedy może mieć łatwość w manipulacji. Ale jak została ta jedna, chociaż jedyna przyjaciółka, nie? Koleżanka, być może rodzic, kto zachował zdrowy rozsądek i patrzy z boku, to jak pójdziemy do kogoś, no to on popatrzy właśnie trochę jak w tym teście przyjaciółki, nie? Popatrzy z boku i mówi, no dobra, on się do ciebie uśmiecha, ale stosuje na przykład taką czy inną formę przemocy, nie?
Tak, no to słusznie, właśnie to mówiliśmy przed chwilą. Ja nie wiem, dlaczego pomyślałem wsparcia w sensie, żeby zgłosić na policję. No,
ale to nie. To jest okej. To jest okej. Warto mieć swoją, wiesz, swoją wewnętrzną siłę i przekonanie, tak?
Ale tak, na policję, no to możesz zgłosić, że jest jakaś przemoc.
W ekstremalnych sytuacjach,
a jeżeli po prostu facet zachowuje się w taki sposób, że się obraża, to powie, no co, mój mąż się obraża na mnie, no to policja powie, okej, no to my nie ingerujemy w spory rodzinne.
I dlatego jako wsparcie... No właśnie, i dlatego jako wsparcie, może być też tak zwana, przepraszam, siła fachowa, czyli kto? Czyli na przykład ten psycholog czy psychoterapeuta, tak? I gdzie zaczynamy pracować, mówimy hello, ale coś się z nami dzieje, coś tu niedobrego się dzieje w związku, nie?
A czy psychoterapeutę da się przeprowadzić do gabinetu? Przepraszam, wróć.
To sam przychodzi.
To wytniemy. Psychopatę można przeprowadzić do gabinetu psychoterapeuty. Czy jeżeli przychodzi, to tak jak opowiadałeś tę historię, że to przyszedł, ale przeprowadził swoją partnerkę, Ale czy partnerka by przyprowadziła psychopatę do gabinetu?
A może się tak zdarzyć. Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś nie wytrzymuje tak, tego, co się dzieje w związku, w relacji i tak dalej, no to może postawić granicę i powiedzieć, dobrze, jak nie pójdziesz ze mną do psychoterapeuty, to ja, nie wiem, tam będę się od ciebie odcinać, będę się rozwodzić, czy cokolwiek innego, nie? I być może tenże psychopata w tym naszym potocznym języku pójdzie do tego psychoterapeuty. Tylko pamiętajcie, że psychopata, patrz punkt tam, który z kolei, z reguły jest mistrzem manipulacji. W związku z tym często, jeśli trafia do terapeuty, który nie ma za dużo takich przypadków, no to i terapeutę można próbować gdzieś tam obrócić w drugą stronę.
Znaczy, mnie się wydaje, że jeżeli ktoś nie przebrnął i nie przebrnie takiego związku z psychopatą, to ciężko będzie mu się uwolnić. A jak się uwolni, to będzie już mu łatwiej potem takiego psychopatę rozpoznać, bo czy to jest tak, że my psychopatę poznajemy następnego? Bo wiesz, często się mówi, że popełniamy bardzo często te same błędy, mimo że powinniśmy się uczyć na błędach, ale w przypadku związków wybieramy bardzo często bardzo podobnych partnerów. Ale czy drugi raz jesteśmy w stanie wejść w związek z psychopatą innym, czy już nie?
Dlaczego wybieramy takich, a nie innych partnerów? To jest temat na kolejny dobry podcast. A proszę bardzo, możemy o tym kiedyś, jak będziecie chcieli. Natomiast generalnie rzecz biorąc, my wybieramy tych ludzi, bo mamy jakieś wzorce, bo coś w danym momencie zadziałało, był jakiś taki trigger, wiecie, pam, i wystąpił mechanizm pochwycenia. Natomiast pewne nasze zachowania możemy też kopiować. Jeżeli nie złapaliśmy swoich błędów, to je powtórzymy. Albo jeżeli pewne wzorce reakcji zostały nam wgrane w dzieciństwie, to wtedy będziemy niestety z powrotem gdzieś tam do nich zmierzać. Powiedziałaś, Paulina, o tym, że no, jak się już raz przeżyło ten związek z psychopatą, to później się już tam ten łatwiej uniknąć. I tak, i nie. Dlatego, że znowu wyobraź sobie, że jakaś dziewczyna poturbowana w związku wychodzi z tego związku z psychopatą, a czuje się zniszczona, zdeptana, ze zmiażdżonym poczuciem wartości i przychodzi inny psychopata, który mówi, Boże, jaka ty jesteś biedna, jaka jesteś cudowna, Boże, ja się teraz tą zaopiekuję, bo ten wredny psychopata to był taki wredny, nie, to ja teraz ci pomogę. No i w tym momencie jest absorpcja
przerzucona.
Jest przerzucona gdzieś tam dalej w inny obszar.
Jak to się mówi, z deszczu pod rynem, prawda?
Tak, to jest niestety trafne określenie.
Słuchajcie, musimy kończyć, bo bardzo szybko nam zleciała ta rozmowa.
Dużo
i mówiłam,
mówicie.
Tak,
dużo mówicie.
Tak, dużo mówimy.
My? Ale...
Ale to przecież nie ja.
My jesteśmy dwoje. Więc mamy taką przewagę, ale bardzo ci dziękujemy. Też bardzo dużo mówisz, bardzo ciekawie mówisz. Zachęcamy was jeszcze może...
Resztę punktów to sobie doczytacie w tej książce. Utrzymuj granicę, skoncentruj się na sobie. Nie próbuj zmieniać psychopaty. Rozumiem, dlatego, że to może być niebezpieczne.
Nadzieja, że psychopaty uda nam się zmienić. Naprawdę, tą nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia, ja wiem, ale powinno się ją wyrzucić gdzieś tutaj między bajki. Bo jeśli ktoś jest tym psychopatą, to najlepiej niestety, ale podziękować, że i czym prędzej się oddalić.
A nie wmawiać sobie, bo on nas przecież tak naprawdę to bardzo kocha.
I z tą wersją pozostańmy.
Nie, absolutnie. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy za zaproszenie.
Sylwester Kowalski, autor książki Normalni Psychopaci i psychoterapeuta. Dziękujemy.
Do widzenia.